co to dla mnie znaczy. W momencie, kiedy widzę co tydzień te same twarze, oznacza to, że mam rodzinę. Rodzina, która spotyka się w tej samej, w tym samym miejscu, o tej samej porze. Tak bardzo się cieszę, że widzę całkiem nowe twarze. Cieszy mnie to, ponieważ to oznacza, że jesteśmy rozpoznawalni jako rodzina, jako wspólnota Jezusa Chrystusa, do której inni również przychodzą. W ostatnim czasie, od kwietnia, organizujemy piątkowe spotkania, 2 godziny, od 10 do 12, właśnie w tym miejscu. Ostatnie nasze spotkanie odbyło się dokładnie w tej sali i przyszło 36 osób z Gniezna. Razem z nami było około 60 osób. To oznacza, że ludzie w Gnieźnie zaczynają nas rozpoznawać jako rodzinę, jako wspólnoty, do której są posyłani inni ludzie. Ci, którzy przychodzą na te spotkania, bardzo mnie zaskakują, dlatego że coraz więcej ludzi przychodzi z informacją, z odpowiedzią na moje pytanie, skąd wiesz, że my tu jesteśmy? Skąd wiesz o tym, że my tu się spotykamy o tej porze? Coraz więcej ludzi mówi mi, słyszałam w opiece społecznej, słyszałam w urzędzie miasta, słyszałam, ktoś mi powiedział, w urzędzie pracy. Mnie to bardzo zaskakuje, mnie to bardzo dziwi, dlatego że ludzie, którzy pracują w tych urzędach, przysyłają ludzi na nasze piątkowe spotkanie, dając im informację zwrotną, że jeśli tam się udacie, otrzymacie pomoc. Każdy, kto przychodzi na to spotkanie, wie, że w pierwszej kolejności może uzyskać coś do jedzenia. To prawda, co tydzień w piątki wydajemy ciepły posiłek. Cechą charakterystyczną tego piątku jest to, że wszyscy zasiadamy przy stole. Po drugie, zasiewamy słowo. I ci, którzy przychodzą, mówimy im, wiecie, co teraz będziemy robili? Oczywiście, że wiemy. Będziemy siać. Tak ci ludzie mówią. Potem bardzo mnie to cieszy, że niektórzy z nich mówią tak. Nieważne, nie wiemy, na jakie serce padnie to ziarno, ale ważne, że siejemy. Nie wiemy, kiedy i w jakich okolicznościach słowo zasiane do serca rozkwitnie. Nie wiemy, kiedy. To nie jest nasz czas, to nie jest nasza pora, to nie jest to, czym my się zajmujemy. Mamy silne przekonanie, że jako rodzina mamy opowiadać. Mamy mówić. Mamy się dzielić. I nie zostawiać tego dla siebie. Dlaczego? Bo tak jak jest mama, tata i gromadka dzieci, oni zostaną rodziną do końca. Natomiast w pewnym okresie czasu dzieci dorosną i zazwyczaj jest tak, jeśli wszystko jest w porządku, jeśli nie ma dodatkowych przeszkód, dzieci odcinają pępowinę i wychodzą z domu. Tak samo w Bożej rodzinie. Jeśli Słowo Boże nie jest siane, nie jest głoszone, po prostu ludzie wstają i wychodzą. Dlaczego? Dlatego, że głoszone Słowo Boże jest tym, co wiąże wspólnotę Kościoła. Jest tym, co zasila każdą osobę w tym Kościele, każdą osobę w tej wspólnocie. I jeśli któraś z osób nie trwa w Słowie Bożym, bardzo często zauważamy, że ta osoba ulega zmianie. Ta osoba zaczyna zastanawiać się o wiele więcej nad swoim życiem, niż być może nawet podczas czytania Słowa Bożego, ale wiemy jedno, widzimy jeden kierunek, że taka osoba, która nie czyta Słowa, nie rozważa Słowa, nie rozumie Słowa, zaczyna się po prostu pomału gubić. I niezależnie od tego, czy słyszymy to po raz setny, jeśli przestaniemy słuchać, dzieje się to za każdym razem. Po prostu, tak jak roślina, tak jak żywy organizm, każdego dnia potrzebujemy pokarm. Tak jak każdego dnia potrzebujemy zasilać się, posilać się po to, aby żyć. Więc dzisiaj naszym rozważaniem, dzisiaj naszym głównym też spotkaniem, albo celem spotkania naszej wspólnoty jest to, aby nakarmić się, aby zasiać, aby opowiedzieć. Tylko dlatego, aby każda osoba, która tutaj jest, każda osoba, która tutaj jest, mogła mieć szansę na to, aby to słowo, które zmienia człowieka, które daje życie, miało możliwość zmienić również jego życie. Naszą nadzieją jest to, że pewnego dnia Bóg rozpocznie proces wzrostu. I wiem już teraz z doświadczenia już nawet takiego rolniczego, bo zaczynam pomału siać ziarna, również takie fizyczne, bo sieję na przykład kwiaty po to, żeby pszczoły w naszym ośrodku miały możliwość zebrania miodu albo jakiegoś pożytku. To wiem jedno, że ziarno, dopóki nie zostanie włożone w ziemię, to jest po pierwsze, oraz dopóki nie obumrze, to jest po drugie, nie wzejdzie nowe życie. Nie będzie życia. Więc kiedy siejemy, przez długi czas możemy w ogóle, absolutnie w ogóle nie zaobserwować życia. Ale w pewnym momencie, kiedy czas dojrzewa, ziarno obumiera, a Bóg w nadprzyrodzony sposób, bo z tego, co umiera, podnosi i powołuje do życia zupełnie nowe stworzenie. Zupełnie coś nowego. Dla mnie Kościół oznacza ludzie, którzy zostali przyprowadzeni przez Boga do Jezusa. Zgodnie z Jego słowami, nikt nie może do Jezusa przyjść, jeśli Go Ojciec nie przekona, nie przyprowadzi. Jezus logicznym tokiem mówiąc tłumaczy, jak ludzie mogą uwierzyć, jeśli nikt im nie głosi. Jak mogą ludzie być przekonani, jeśli nie mają okazji do słuchania. Kościele, czy widzisz tu swoją rolę? Bóg zatraszcza się, troszczy się o to, aby z tego, co umiera, powstało do życia coś nowego. Ale zaprasza ciebie, Kościele, do tego, abyś był siewcą. Abyś rozrzucał ziarno. Abyś pozwolił ludziom dostać szansę usłyszenia słowa po to, aby Bóg w swoim czasie mógł zrobić dalsze swoje dzieło. Dla mnie Kościół to ludzie pojednani z Bogiem. Dlaczego? Bo wszyscy byliśmy upadli. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma, kto by pewnego dnia przyszedł tutaj w niedzielę do wspólnoty i powiedział: ja byłem, jestem i pozostanę bez grzechu. Kościół to ludzie pojednani z Bogiem. Bo ci, którzy idą na swoją drogę, ci, którzy myślą we własnym zakresie, być może nawet udowadniają, że są dorośli i potrafią wziąć stery swojego życia we własne ręce. Ale w wielu przypadkach to, że ktoś jest dorosły, wcale nie oznacza, że jest dojrzały. Ludzie, Kościół to ludzie pojednani z Bogiem. Kościół to ludzie zbawieni. Tak, Kościół to ludzie zbawieni. Zgodnie z Ewangelią Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Ba, Jezus mówi, że ten, kto się zapiera wiary, ten, kto nie wierzy, ten już ma problem. Ten już jest osądzony. Dlatego dla mnie Kościół to ludzie zbawieni, których zbawia sam Jezus. Żaden człowiek nie jest w stanie wziąć swoich grzechów i zrobić z nimi porządek. Rach, ciach, ciach. Ba. Są sprawy, z którymi sobie świetnie radzimy, ale są sprawy, z którymi nigdy sobie nie poradzimy. Na pewno jedną z tych rzeczy, z którą sobie dać rady nie będziemy nigdy mogli, to wymyślić sposób, jak wejść do nieba poza osobą Jezusa Chrystusa. Kościół to ciało. Kościół jest jak ciało. Kiedy popatrzymy na swoje ciało, jest tu wiele organów, jest wiele członków. I każdy z nich spełnia swoją rolę. Każdy jest inny, szczególny, wyjątkowy. Moja ostatnia lekcja o ciele jest taka, że o członki intymne dba się bardziej. O członki słabsze dba się bardziej. Ci, którzy stoją na środku, te członki, które są widoczne, głowa, ręce, nogi, okej, one sobie świetnie dają radę. Często nie trzeba im w niczym pomagać. Są mocne, są silne, one są na widoku. Ale również, tak jak w ciele, są również takie osoby, które jakby całe ciało zasłania, chroni i nie pokazuje na zewnątrz. Dlatego, że jest intymne, delikatne, być może zranione, być może doświadczające jakichś trudności. 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian mówi właśnie o całej sprawie związanej z ciałem oraz darami, jakimi Duch Święty obdarza Kościół jako ciało. Wyjaśnia tam, jakie są dary. W 14 rozdziale tego samego listu mówi o tym, jakie są formy działania tych darów, ponieważ każdy członek jest inny i każda osoba jest inna, każda osoba w kościele dostaje różne, czasami te same, czasami zupełnie różniące się dary od siebie. Więc 14 rozdział mówi, jak darami można, jakie są dysponować, jakie są formy, jakie są sposoby na to, aby każda osoba w kościele mogła mieć swoje miejsce. Aby każda osoba w kościele miała swoje zadanie. Natomiast pominąłem który rozdział? To właśnie ten rozdział. Chciałbym dzisiaj rozważyć. Do niego chciałbym zaprosić. Nie jako kazanie. Nie usłyszycie ode mnie: trzeba kochać Boga. Nie usłyszycie ode mnie: trzeba kochać bliźniego. Nie usłyszycie ode mnie: trzeba kochać siebie samego. Dlaczego? Bo ten rozdział jest tak skonstruowany, że naprawdę nikomu nie trzeba nic nakazywać, a na pewno miłości. Zapraszam do czytania. Otwórzmy list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian. 13 rozdział. Przeczytajmy na początek 3 pierwsze wiersze. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Te cymbały, ta miedź brzmiąca. W tamtym czasie odprawiano wiele kultów. Jedną z cech charakterystycznych innych kultów było to, że żaden inny Bóg nie potrafił przemówić. Ale ludzie, często chcąc słyszeć kogoś, kto nie potrafi mówić, nawet w cymbale usłyszał jego głos. Apostoł Paweł chce tu powiedzieć, to nic nie znaczy. Bóg przez małe B, który nie mówi, nawet jeśli wyobrazicie sobie, że On mówi i będziecie słyszeli różne dźwięki cymbałów, to nic nie znaczy. On nie mówi. Apostoł Paweł chce nam powiedzieć, nawet jeśli mówilibyśmy ludzkimi językami, co to oznacza? Kiedyś w Dziejach Apostolskich, kiedy spoczął Duch Święty na uczniów, którzy tam czekali po wstąpieniu do nieba Jezusa, otrzymali dar języków. I polegało to na tym, że w tamtym czasie było duże święto i przyszli ludzie z naprawdę dalekich zakątków świata i w pewnym momencie Galilejczycy, którzy ogłaszali Bożą chwałę, zaczęli używać języków tych narodów. O tym właśnie mówimy. O anielskich językach Biblia nic nie mówi. Przynajmniej ja nie znalazłem słowa mówiącego wprost o tym, że aniołowie dysponują jakimś szczególnym rodzajem języku, porozumiewając się ze sobą nawzajem. Ale znalazłem w Biblii mnóstwo fragmentów, w których aniołowie przychodzili do ludzi i mówili w ich językach, ponieważ oni rozumieli przekaz, jaki przynosił anioł. Apostoł Paweł chce powiedzieć, nawet Kościele, jeśli dostaniesz takie języki, ale miłości do drugiego człowieka, do bliźniego nie masz. To są tylko dźwięki. To są tylko dźwięki. Apostoł Paweł mówi, choćbym posiadł dar prorokowania. Apostoł Paweł, kiedy nauczał Kościół o darach duchowych, mówi, zabiegajcie o dary duchowe. I kiedy mówi, zabiegajcie o dary duchowe, to o który z darów apostoł Paweł zachęcał najbardziej? Do którego z darów? Prorokowania. Jest to ogłaszanie Bożej chwały, jest to wchodzenie w Bożą rzeczywistość, ogłaszanie Bożej woli. Oto właśnie apostoł Paweł chce, aby Kościół się modlił, aby Kościół miał dostęp do Bożej woli, do Bożego nauczania, do Bożego Słowa. Oto najbardziej apostołowi Pawłowi na tym zależało, żeby ci ludzie wiedzieli. Ale nawet apostoł Paweł powiedział, nawet jeśli poznasz wszystko, nawet jeśli będziesz miał wiedzę, ale miłości nie miał do drugiego człowieka. Apostoł Paweł mówi, byłbym niczym. I ostatnia rzecz. To, co działo się wtedy, kiedy Duch Boży poruszał człowieka, przypomnijmy sobie przykład Zacheusza, tego małego biznesmena, który dorobił się na podatkach. Wiemy o tym, że on był szefem celników, ale w pewnym momencie, kiedy przychodził niedaleko jego miejsca zamieszkania, pobytu, Jezus, on był tak zainspirowany i tak ciekawy tym, aby spotkać Jezusa na swojej drodze, że wlazł na drzewo sykomory i siedział po to, żeby tam patrzeć. Co chciał tam zobaczyć? Pewnie tylko spojrzeć. Bo najprawdopodobniej tłum, który towarzyszył Jezusowi, nie pozwoliłby nawet mu zobaczyć go. Z wysoką pozycją społeczną wlazł na to drzewo. Ale co się działo później? Kiedy Jezus zaprosił Zacheusza, kiedy Jezus powiedział: wejdę dzisiaj do twojego domu, i kiedy burzyli się wszyscy faryzeusze, uczeni w piśmie, ojej, to niedobrze, że Jezus wchodzi do domu tego człowieka. Źle się będzie działo. Będzie podejrzany o to, że jada z grzesznikami. To niedobrze, zgrzeszy, będzie przeciwko prawu. Będzie kolejny motyw do tego, żeby go oskarżyć. Ale Zacheusz z chęcią wziął do siebie Jezusa, nie przejmował się tym, że Jezus ryzykuje, bo to nie było jego ryzyko. I w konsekwencji było to, że Zacheusz mówi: teraz oddaję połowę. Ale jeśli komuś ukradłem, jeśli kogoś oszukałem, to oddam mu jak? W czwórnasób. I właśnie apostoł Paweł mówi o takiej sytuacji. Nawet jeśli wszystko oddamy, a całe ciało wydamy na... No właśnie, poświęcimy się czemuś. Na przykład misji. Będziemy gotowi na to, żeby oddać życie Jezusowi, ale apostoł Paweł powiedział, nawet ta gotowość oddania życia, nawet ta gotowość oddania wszystkiego ze swojego życia bez miłości oznacza, że taki człowiek nic nie osiągnął. Pójdźmy dalej. Miłość czeka cierpliwie. Miłość znosi najgorsze zachowania, bez chęci odpłaty i bez względu na okoliczności. Co chcę wam powiedzieć? W wielu sytuacjach nie potrafimy tak postępować. Na przykład w sytuacji zdrady. Czy jeśli ktoś nas oszukuje, czy miłość czeka cierpliwie? Zawsze. Czy my jako ludzie Kościoła to robimy? Nie. Ale chcę wam powiedzieć jedno. Miłość jest w stanie. Miłość to potrafi. Miłość potrafi uzupełnić w człowieku to, czego człowiek nie posiada. Mam taki, znalazłem wiersz, który uświadamia mi, że to nie ja kocham, ale to Bóg mnie ukochał. 1 Jana 4,9. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, ale że On nas pokochał i posłał swojego Syna, biorąc Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. To nie my. To Bóg. Jeśli potrafimy okazać ludziom cierpliwość, to oznacza, że Bóg to robi. To Boża miłość, która jest w nas, pozwala nam to robić. Jeśli nie potrafimy tego robić, ja bym powiedział, nie myślmy o sobie złego. Raczej przyjdźmy do Boga. Pozwólmy, Mu jeszcze raz udowodnić nam, jak bardzo nas kocha. Pozwólmy sobie dać przypomnieć o tym, jaką miłością Bóg nas obdarzył. To Jego miłość zmienia człowieka. Pójdźmy dalej. Miłość postępuje uprzejmie. To znaczy, że miłość poszukuje różnych sposobów, w jaki może być użyta względem innych osób. Miłość postępuje uprzejmie, to znaczy szuka sposobów, w jakiej formie i w jaki sposób okazać ją innej osobie. To sprawia w człowieku miłość. Jeśli widzimy takich ludzi zdolnych do tego, aby postępować zawsze, w każdej sytuacji uprzejmie, to wiemy, co się z tym człowiekiem dzieje. On po prostu jest kochany. On po prostu odebrał Bożą miłość. On po prostu dysponuje tą miłością Boga w swoim życiu. To jest niesamowite. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, wiersze 24-25. Bardzo lubię te lekcje ojca, syna, to znaczy Pawła i Tymoteusza. Jejku, jak w tych listach Tymoteusza, Tytusa, jak tam jest wiele cennych lekcji i wskazówek do tego, jak postępować z ludźmi. Jedna z nich: a sługa Pana nie powinien wdawać się w spory. Powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, z łagodnością wychowujący krnąbrnych. Być może Bóg sprawi im opamiętanie dla waszego poznania i prawdy. I znowu, jeśli jesteśmy w stanie postępować uprzejmie z tymi, którzy uprzejmie z nami nie postępują, znowu jest to sygnał, że jest z nim Bóg ze swoją miłością i ogarnia go całego. Przypomina mu o tym, jak bardzo on go kocha i jak wiele rzeczy w jego życiu po prostu zostawił i okazał mu uprzejmość i cierpliwość względem niego. Kolejna rzecz to miłość nie zazdrości. Co to znaczy? Raduje się, że ktoś inny otrzymuje honory, że jest szanowany. Cieszy się, że człowiekowi innemu się powodzi, że układa mu się dobrze biznes, że prowadzi przykładne życie rodzinne. Miłość nie zazdrości. Jeśli tylko potrafimy cieszyć się z sukcesu brata, z pozycji siostry, jest to przejaw miłości, którą daje nam Bóg. Bóg przypomina, że jest zazdrosny, ale tylko o nas. On chce być z nami. On chce być w naszym towarzystwie. On chce z nami przebywać. On nas lubi, kocha. Jestem tego pewien, że uwielbia z nami spędzać czas. Jeden wpis bardzo mi się spodobał na naszym profilu. Może zostawię autora anonimowo. Ale ten autor powiedział, że jeśli spędzamy wspólnie czas razem i cieszymy się swoją obecnością i czujemy się w swoim gronie dobrze, to jest to potwierdzenie Bożego błogosławieństwa. Zgadzam się w tym 100%. Dokładnie tak jest. Kolejna rzecz to miłość się nie wynosi. Nie skupia pełnej uwagi na sobie, a tym samym odwracając uwagę od innych. Czasami w społeczności, kiedy mamy duchowe dary, kiedy jesteśmy obdarowywani, czasami możemy zapomnieć o tym, że dar duchowy w wspólnocie chrześcijańskiej jest darem danym wspólnocie. A dana osoba jest tylko wybrana przez Boga do tego, aby ten dar dzierżyć. Dlaczego? Dlatego, że Bóg przekonuje wspólnoty chrześcijańskie, Kościół, o tym, że nie ma ani jednego nieobdarowanego, który wierzy w Chrystusa. A zatem ten, kto jest dzieckiem Bożym, jest obdarowany. Dlatego miłość mówi o tym, aby mieć, czerpać i okazywać innym, dawać, dzielić się. Kolejna rzecz to nie jest nadęta. To znaczy miłość wie, że nie jest ważniejsza od innych. Jezus zapytany albo uczący ludzi bycia liderem mówi, jeśli ktoś chce z was być pierwszy, ktoś dokończy? Niech będzie ostatni albo niech będzie sługą wszystkim. To jest właśnie miłość. Nie jest nadęta, nie szuka swego, jest w stanie promować innych. Postępuje taktownie. Co to znaczy? Nie przyczynia się do żadnego zachowania, które jest niezgodne z Bożymi zasadami. Nie przyczynia się do takiego zachowania. Miłość postępuje taktownie. I ostatnio na wtorkowym spotkaniu grupy Genesis rozważamy list do Rzymian i tam właśnie mieliśmy fragment dotyczący zawiłej sprawy związanej z jedzeniem posiłków z mięsa, które wcześniej było ofiarowane na stołach pogan. I tam była sprawa dojrzałego chrześcijanina pochodzenia pogańskiego, który wie, że nie ma innych bogów, więc to mięso może kupić taniej na rynku i to zjeść. Ale młody, gorliwy chrześcijanin pochodzenia pogańskiego nie, dlatego że uważa, że jest to mięso, które było oddane innym bogom, ale zakłada, że inni bogowie są. Więc ta młoda wiara tego człowieka nie pozwalała mu jeść. I wtedy apostoł Paweł mówi, nie róbcie różnicy między sobą z powodu jedzenia. Królestwo Boże to nie napój, to nie jedzenie. Królestwo Boże to pokój, radość, miłość i społeczność w Duchu Świętym. Kolejna rzecz, miłość nie szuka własnej korzyści. A co to znaczy? Zawsze miłość... rozgląda się. Kiedy wchodzimy, jesteśmy wśród ludzi, jesteśmy w wspólnocie, rozglądamy się. Dlaczego się rozglądamy? Szczerze, kiedy przychodzimy w niedzielę o 10:00, to ja się zawsze rozglądam za nowymi osobami. I mówię, jest. Fajnie. Cieszę się, kiedy przychodzą nowe osoby. Jak ja się cieszę, rozglądam się zawsze, ale ponieważ mamy małą wspólnotę, to kiedy dobrze się rozejrzę i dobrze się przyjrzę, to widzę, których stałych bywalców nie ma. Zazwyczaj wtedy podchodzę do kogoś, zaufanego oczywiście, i pytam, jeśli nie wiem, nie wiesz, co z nimi? Wyjazd, wakacje, urodziny. Po prostu, ponieważ brakuje mi tych osób, które na ogół tworzą naszą rodzinę. Kolejna sprawa to miłość nie jest porywcza. O. Nie jest zdolna do gniewu i nie traktuje go jako rozwiązania problemu i trudności własnych w kontaktach z innymi. Nie będę was pytał, czy się gniewacie. Apostoł Paweł stwierdził w sprawie gniewu w następujący sposób. Jeśli chcecie i musicie i potrzebujecie, gniewajcie się. Ale dopilnujcie, żeby słońce nie was nie zaszło wtedy, kiedy jesteście jeszcze zagniewani. Dopilnujcie tego, aby uporać się z tym, co was męczy w sprawie innej osoby. To wcale nie jest takie oczywiste, ale tak mamy. Kiedy w naszej wspólnocie w NLC mamy taki zwyczaj, że w momencie, kiedy kończy ktoś nasz program, a szczególnie wtedy, kiedy go nie kończy i odchodzi przed terminem, wszyscy siadamy razem, już bez tego człowieka, i mówimy sobie tak: jeśli jest coś, co jeszcze chcesz powiedzieć, jest coś, co jest w tobie jeszcze, pomimo tego, że ta osoba już odeszła, powiedz to tu i teraz. Porozmawiajmy o tym. Wyraź swoje uczucia. Wyraź swoje myśli. I zazwyczaj tak się dzieje. A potem co robimy? Do tego już nie wracamy. Nigdy nie poruszamy już tematu związanego z tą osobą. Chyba że w naszych modlitwach powierzamy go Bogu. Kolejna sprawa to miłość nie prowadzi rachunku krzywd. Miłość nie pamięta tego, co w życiu było złe. Kiedy mówimy o grzechu, możemy się nauczyć, że Bóg traktuje grzech w taki sposób, że nie zapomina o nim, ale oddala nasz grzech od siebie jak wschód od zachodu. Jako ludzie próbujemy wielu sposobów na to, żeby zapomnieć krzywdy. Udaje się? Czy zapominamy? Okej, jedne tak. Ale jeśli ktoś zranił nas naprawdę mocno, czy zapominamy? Nie. Ja bym nawet powiedział, jeśli wierzylibyśmy w to, że jesteśmy w stanie to zapomnieć, to oznacza, że Bóg musiałby zabrać nam to z naszego umysłu. Czy Bóg to robi? Nie. Czy Bóg to kiedyś zrobi? Być może. Najprawdopodobniej tak. Ale dopóki jesteśmy tu, nie zapominamy. Dlatego apostoł Paweł mówi, nie prowadzi rachunku krzywd. Możesz zapamiętać, ale nie licz tego. Nie używaj przeciwko drugiej osobie. Kolejna sprawa to miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości. Nigdy nie znajduje ukojenia w czymś złym, w czyimś złym zachowaniu, ani nie podejmuje się podobnego zachowania. Jeśli ktoś robi coś złego, miłość nigdy nie usiądzie i nie będzie siedziała. Jeśli ktoś żyje w taki sposób, którym siebie rani, rani drugiego człowieka, miłość nie będzie chciała mieć udziału w takim zachowaniu. Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości. Kolejna rzecz. To miłość dzieli radość z prawdy. Cieszy się z prawdy, która obecna jest w czyimś życiu. Kiedy rozmawiam z ludźmi, wiem, że wielu z moich rozmówców nie jest gotowych na to, żeby powiedzieć coś głębokiego o sobie, szczególnie w pierwszych spotkaniach. Ale kiedy człowiek dochodzi do momentu, w którym jest w stanie powiedzieć tą prawdę, to widzę, jak wielu jest uwalnianych pod wpływem tej prawdy. Kiedy rozmawiamy o tym ze sobą, chociażby w ośrodku, wielokrotnie odczuwamy jakby kamienie. Ostatnio mówiliśmy o plecaku wypchanym kamieniami, który opróżniamy jeden po jednym i mamy nadzieję, że pewnego dnia kamienie już nie będą zalegały naszych plecaków, a my będziemy mogli spokojnie spać. Miłość, kolejna sprawa, to miłość za wszystko zakrywa. To znaczy, miłość milczy w sprawie przewinień innych. Co to znaczy? To wcale nie znaczy, że mamy nie mówić prawdy, albo chować prawdę, albo nie zauważać tego, co się dzieje w życiu ludzi. Nie, nie. Wtedy, kiedy zauważymy, że coś się dzieje, kiedy o tym powiemy głośno, to właśnie wtedy miłość potrafi zakryć te przewinienia. Nie mylmy tego z tym, aby nie chcieć powiedzieć. Dlatego, że miłość zakrywa, więc nie będę się przyznawał. Kolejna rzecz to miłość wszystkiemu wierzy. Ma mocne przekonanie i wiarę we wszystkich ludzi. Wielokrotnie jestem świadkiem sytuacji, w której kiedy jakiś człowiek naprawia swoje życie, oddala się od swojej rodziny, to rodzina pamięta te krzywdy. Jak bardzo trudno po długim okresie czasu rodzinie jest uwierzyć w to, że taki człowiek się zmienił. Miłość jest tym, co sprawia, że jesteśmy w stanie zawierzyć i zaufać. Kolejna sprawa. Ze wszystkim wiąże nadzieję. Miłość ze wszystkim wiąże nadzieję. I z całym przekonaniem spodziewa się, że spodziewa się zwycięstwa w życiu bez względu na czyjeś niedoskonałości. Miłość ze wszystkim wiąże nadzieję. I wcale tu nie chodzi o to, aby być optymistą. Miłość nie jest ślepa. Miłość nie jest krótkowzroczna, aby nie widzieć, co się dzieje dalej. Miłość nie jest dalekowzroczna, aby nie dostrzegać tego, co jest blisko. Jeszcze jedna rzecz. Miłość wszystko potrafi przetrwać. A co to znaczy? Moim zdaniem są dwa podejścia związane z tym, z czym sobie nie radzimy. Po pierwsze jest to, że nie potrafimy często przebaczyć sobie sami oraz borykamy się z tym, że inni nam nie potrafią tego przebaczyć. Miłość natomiast również potrafi, a przede wszystkim potrafi przetrwać jedno i drugie. Miłość pozwala przeżyć sytuację, w której inni nam nie wybaczają oraz sytuację, w której my sami nie jesteśmy sobie w stanie wybaczyć. Miłość dokończy dzieła i przekona o Bogu, że On naprawdę rozpoczyna nowy rozdział w życiu człowieka. Wiemy jedno, apostoł Paweł, kiedy mówi o zbawieniu, używa słowa, bardzo lubi to słowo, usprawiedliwienie. Człowiek zbawiony według apostoła Pawła i według jego teologii, według jego dogmatyki, to człowiek usprawiedliwiony, usprawiedliwiony przed Bogiem. I być usprawiedliwionym przed sobą, usprawiedliwionym przed ludźmi, być usprawiedliwionym przed Bogiem. Co wtedy wiąże człowieka? I ostatni fragment. Od wiersza 8 do 10. Miłość nigdy nie ustaje. Natomiast proroctwa te się wypełniają. Języki te ustaną. Wiedza jej świeżość przeminie. Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. Gdy nastanie czas doskonałości, to, co ograniczone, utraci swe znaczenie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. A z nich największa jest miłość. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w 4 rozdziale, wierszu 8, pisze tak. Przede wszystkim pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Oraz Jan. W pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, wierszu 16, pisze tak. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg, i zaufaliśmy jej. Zmierzamy do końca tego wspólnego czasu. Ale tak na dobrą sprawę, dzisiaj to początek. Dlaczego? Bo miłość sprawia to, czego sprawić sami nie potrafimy. Bo miłość przezwycięża to, czego my przezwyciężyć nie potrafimy. Bo miłość jest w stanie zrozumieć to, czego my nie jesteśmy. Miłość jest w stanie połączyć to, czego my nie jesteśmy połączyć w stanie. Cele wiary i nadziei. Cele wiary i nadziei będą zrealizowane w niebie. Ktoś, kto dzisiaj ma wiarę, pewnego dnia spotka Boga twarzą w twarz. A zatem? Czy ta pewność tego, czego nie widzimy i przeświadczenie o tym, czego się spodziewamy, będzie nam jeszcze potrzebna? Nie. Pan Jezus mówi, że to, co jest widzialne, nie musi opierać się na wierze. Jeśli kiedyś staniemy twarzą w twarz przed Bogiem, nie będziemy potrzebować już wiary. Dzisiaj Boga nie widzimy. Dlatego potrzebujemy wiary. Nadzieja jest potrzebna jak nic innego w życiu. Jak powietrze, o którym nikt z nas nie mówi, ale gdyby ktoś zakręcił kurek tlenu, bez niego się nie da żyć. Tak samo i bez nadziei. Nadzieja nie zawodzi. Od czego? Bo mamy do czynienia z żywym Bogiem. Jeśli pewnego dnia spotkamy się z Bogiem twarzą w twarz, wszelka nasza nadzieja zostanie... Co się stanie z nadzieją? Zostanie spełniona. Wszystkie obietnice, które też wiążą nadzieję dzisiaj w naszym życiu, zostaną wypełnione. Natomiast jest jedna rzecz, która niezależnie od tego, czy skończy się ten wiek, czy nie, ta jedna najważniejsza sprawa zostanie od teraz na wieki. Co to jest? To ona. To Bóg jest miłością. I On zaprasza do siebie. Powstańmy.